Papież Franciszek zaprosił do Watykanu transpłciowe prostytutki, żeby darmowo zaszczepić je przeciwko COVID-19. Rok temu wsparł je finansowo, ponieważ przez pandemię były odcięte od pieniędzy, od swoich klientów. O co chodzi papieżowi Franciszkowi? Czy jest to wielki akt miłosierdzia, czy może jednak promocja niemoralności? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam serdecznie.
Witam ciebie i państwa.
A także szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz. Witam również.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Czekamy również na wasze pytania i odpowiedzi na to moje pytanie, które za chwilę zadam moim gościom. Piszcie na Twitterze, na Facebooku, na czacie, na YouTubie z hashtagiem IPPTV. Wasze tweety pokazują się na naszym ekranie. Panowie, akt miłosierdzia, czy promocja niemoralności, czy może coś jeszcze innego? Jak ocenicie te działania papieża Franciszka?
No to się w pewnym sensie nie wyklucza. Można zrobić akt, no może niekoniecznie miłosierdzia w sensie motywacji, ale coś dobrego dla kogoś, a jednocześnie promować niemoralność. Także no, trzeba by zbadać jeszcze motywację. Widziałem przed chwilą komentarz na stronie katolickiej anglojęzycznej LifeSite News, gdzie jest opisywane to zdarzenie i tam jeden z komentujących, katolik, prawdopodobnie powiedział: ale szczepcie ich, dodając mocne kazanie o tym, jak ich działania niszczą ich ciała i nieśmiertelne dusze. To byłoby prawdziwe miłosierdzie.
No właśnie, no powiedziałeś, że akt miłosierdzia nie wyklucza się z promocją niemoralności. Czy twoim zdaniem też tak jest, pastor Paweł Chojecki?
No tutaj bardziej bym się zajął tym kluczowym pytaniem, bo moim zdaniem to jest oczywiście akt promocji, nie? Jeśli działanie jest publiczne, jeśli tutaj Watykan zadbał o to, żeby media całego świata poinformowały opinię publiczną, to jest akt promocji. No i teraz...
Promocji czego?
Właśnie, to jest kluczowe pytanie. Promocji czego? No, na pewno Kościoła katolickiego, nie? No bo przecież papież, gdyby tam się któryś z kardynałów udał do prostytutki, nie? I byłoby to światu ogłoszone, no to była antypromocja, nie? Tutaj oni robią takie akty rzekomo miłosierdzia, dają pieniądze prostytutkom, czyli finansują ich, tutaj ich zapraszają na darmowe szczepienia. No to ewidentnie, przynajmniej ten pion propagandowy Watykanu myśli, że promuje Kościół katolicki tymi działaniami. Nie? I teraz pytanie...
Że Kościół jest taki miłosierny, tak?
No właśnie, tu już się zaczynają schody. Mhm. Tu nawet katolicy komentatorzy, jak Czarek przed chwilą powiedział, mają problem z interpretacją, co tak naprawdę Watykan chce promować w Kościele katolickim. I ci, no powiedzmy, normalni katolicy mówią: no dobrze, że tam jak bardzo potrzebowały tych pieniędzy, nie miały co jeść, tak katolicy mówią, no to tam im dał te pieniądze, czy jakiś posiłek, no ale tu powinna być jasny przekaz duchowy. Mhm. A o tym przekazie duchowym nie ma ani słowa. No i to nawet katolicy mówią: zaraz, daje pieniądze prostytutkom, szczepi te prostytutki, nie? Fajnie, no to dobrze, ale dlaczego nie ma głoszenia prawdy w ramach działalności Kościoła? No i teraz trzeba sobie na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego Kościół katolicki dzisiaj w ramach swojej propagandy czy PR-u, no to już tam się kiedyś tak nazywało, teraz tak, lansuje się z taką opieką nad prostytutkami. No, trzeba by sobie jeszcze odpowiedzieć, znaczy dopowiedzieć, że nie są to wszystkie prostytutki, nie? Tylko dość szczegółowo wybrane pod kątem tego nowego, jakby to powiedzieć, kodu gender, nie? Czyli już tu mamy pewien ślad, do jakiego elektoratu, do jakich środowisk odwołuje się tutaj propaganda Kościoła rzymskiego.
I w dla jakich środowiskach się promuje.
Dla mnie jest to prosta propaganda i promocja w postępowych środowiskach skrajnej lewicy.
Według Juana Carlosa Cruza, czytamy na stronie ph24.pl, homoseksualisty, który pracuje w kurii rzymskiej, papież prosiłby transpłciowych prostytutek Sorwa Janika nie pytać o ich płeć. Pytajcie o ich imiona, o wszystko, czego potrzebują, ale nie pytajcie o ich płeć, miał powiedzieć papież.
Noż to właśnie, zobaczcie, że to jest to, co powiedziałem, nie znając nawet no, tych opisów, nie, tych dodatkowych informacji. To jest ewidentnie ukłon w kierunku tej bardzo nowoczesnej, radykalnej lewicy, że Kościół katolicki chce się w jakiś sposób jej przypodobać. Chce sprawić, by papież Franciszek, no bo to on tutaj, to Watykan, czyli papież Franciszek, żeby papież Franciszek nie był atakowany przez skrajną lewicę, ale żeby był przyjęty jako swój, jako taki dobry dziadek mróz, czy tam piaskowy dziadek i tak dalej, taki, którym nikomu nie szkodzi, który nikt nikomu nie powie ostrego słowa, który nikogo nie skrytykuje, a wszystkich będzie przyjmował, będzie akceptował i tak dalej. Czyli jest to akt autopromocji skierowany do środowisk skrajnej lewicy. Pytanie teraz, jak zareaguje ta prawicowa część elektoratu Kościoła rzymskokatolickiego.
Ale tutaj nie skupiajmy się na razie na tej reakcji lewicy, czy prawicy, czy centrum, ale skupmy się na tym, czy papież Franciszek jako głowa Kościoła, który mówi, że jest Jezusowy, tak, postąpił zgodnie z nauczaniem Jezusa. Ksiądz Konokia, który jest proboszczem Sorwa Janika, tłumaczy działania papieża, mówił mediom, że Kościół jest dla każdego człowieka i w każdym dostrzega przyrodzoną godność. Powierzone jego opiece duszpasterskiej prostytutki miały być wzruszone do łez gestem papieża. Czuły, że ktoś o nich pamięta, doświadczając miłosierdzia. Dla nich miała to być prawdziwie Wielkanoc, dzień życia i zmartwychwstania. Niektórzy mówią, że to jest no, taka, można powiedzieć, preewangelizacja, że papież przyjmuje prostytutki, tak jak Jezus przyjmował celników, grzeszników, rozmawiał również z prostytutkami i w tym momencie okazuje miłosierdzie, tak jak Jezus. Co byś odpowiedział na
właśnie tutaj
ten argument?
Sami katolicy mówią, że wszystko fajnie, tylko brakuje tego powiedzenia prawdy.
Jakiej prawdy?
Prawdy o grzechu i prawdy o zbawieniu. Tego nie słychać w tym przekazie. Nawet ten duszpasterz tego terenu, ja nie wiem, jak on uważa się za tego duszpasterza tych prostytutek, no nie wiem, jak to jest, czy one są członkami tej parafii, no to już tak, że tak powiem...
Na pewno zamieszkują ten teren, no tak jakby...
No tak, ale to...
Tak by wynikało z tych
doniesień.
Ale przypominam, że duszpasterstwo w chrześcijaństwie to jest związane z ludźmi, którzy dobrowolnie się poddają temu duszpasterstwu, czyli przychodzą do kościoła i chcą, żeby się nimi opiekować. No stąd pastor, no to jest ten, który się sprawuje taką duchową opiekę nad tymi, którzy chcą. A w katolicyzmie jest inaczej. W katolicyzmie diecezja, parafia to jest podział przeniesiony z Cesarstwa Rzymskiego. Czyli nie o ludzi tu chodzi, tylko o feudalny
no
teren.
Właśnie, wszyscy teoretycznie są poddanymi,
w
cudzysłowie.
Że podzielony jest świat na prowincje, takie diecezje i parafie, i teraz kto na terenie tej parafii się znajduje, no to już jest pod opieką albo władzą duszpasterską
no, chyba, że,
Kościoła Rzymskiego.
Chyba, że dokona apostazji, tak? Czy zostanie
A nie, to dalej mieszka na tym terenie,
tak?
No to dalej tutaj biskup Jędraszewski mówił, że oni niedługo zatęsknią idą za tym kościołem i będą wracać. No cóż, tak to właśnie to jest rzymskie feudalne pańszczyźniane, że tu chłop jest przywiązany do ziemi, ziemię ma kościół, bo tu diecezja taka, śmaka czy owaka, noż to tam czy prostytutka, czy heretyk i tak dalej, noż to należy do kościoła.
Cezary Kusowiczek, ty oceniasz to, co się dzieje w Watykanie. No rzeczywiście przyjmuje się tych, którzy no, nie wyrzekają się swojego grzechu, tylko się im pomaga.
No dokładnie tak się dzieje. To znaczy rozumiem, że można ewangelizować tych grzeszników przeróżnych, tak, mówić im, jak mogą dojść do przebaczenia za grzechy i wtedy faktycznie być częścią Kościoła. Natomiast kiedy no, tutaj się ich tak przyjmuje i wręcz afirmuje tutaj w różny sposób, bo też no, papież swego czasu przyjął małżeństwo, w których jedna z osób była też transseksualna i tak opowiadał o tym podczas którejś podróży w samolocie, jakie to fajne rzeczy się tam wydarzyły. Także no to jest całkiem co innego. No tu wręcz jeszcze raz się odniosę do LifeSite News, tam komentatorzy piszą, że się modlą o nawrócenie papieża Franciszka i żeby w ogóle papież Franciszek został katolikiem. żeby się nawrócił
został chrześcijaninem.
Na katolicyzm. Inni piszą, żeby właśnie, żeby zwrócił się do Jezusa, podziękował za jego śmierć na krzyżu za grzechy, nawrócił się i zaczął czytać Ewangelię, zaczynając od pierwszego rozdziału Jana, taki był komentarz, także...
No popatrz, no, katolicy widać, że zaczynają sięgać do Pisma Świętego i zaczynają naprawdę no, ostro krytykować swoją hierarchię.
Że jakby ten przekaz tego komentarza, na przykład papież tym prostytutkom czy tym innym powiedział, no to bym rozumiał, że to jest jakieś działanie chrześcijańskie czy kościelne. No a tutaj jest tylko no, pomoc, no to fajnie, że tam ludziom pomagają, ale z chrześcijaństwem no tutaj było, że to była prawdziwa Wielkanoc i tu dzień tak zmartwychwstania i życia. No ale o tym zmartwychwstaniu nic nie opowiadali. No.
Czyli jak w takim razie można by okazać miłosierdzie tym prostytutkom? Już tam, czy nie transpłciowym, czy transpłciowym?
No każdemu człowiekowi. Ja bym tak nie dzielił świata pod względem jakości grzechu. Jeden grzeszy prostytucją, drugi się zapisał do PiS-u i jest w Radzie Nadzorczej 16 spółek. No to jest tam jakaś no grzech jakiejś, nie wiem, chciwości, czy oszustwa, czy czegoś tam więcej. Także ja bym nie dzielił ludzi, że to są tam pijacy, to są prostytutki, to są tam skorumpowani politycy i tak dalej, i tak dalej. Tylko bym przyjął tą biblijną ocenę, że każdy z nas ma coś na sumieniu. Każdy z nas, gdyby miał stanąć przed Bogiem i zostać sprawiedliwie osądzony, no winny czy niewinny. Inaczej mówiąc, czy choć raz człowiek zgrzeszył w swoim życiu, no jak byś został osądzony? Ja wiem. Czarek też. Eunika też. A ty wiesz? Wyrok byłby jeden. Winny. Każdy z nas jest winny przed Bogiem. Zasługuje na wieczne potępienie, bo taka jest kara za grzech. Najpierw wina, a potem kara. Karą za grzech jest wieczne oddzielenie od Boga. I dlatego właśnie Bóg, Jezus Chrystus, przyszedł na ziemię, aby ponieść karę moją czy twoją. To jest właśnie sens chrześcijaństwa. Nie pomaganie potrzebującym, nie rozdawanie pieniędzy czy szczepionek prostytutkom, trans czy fajans, jakich tam, no, dowolnym, no. Jezus przyszedł zapłacić za twoje i moje grzechy. On na krzyżu Golgoty poniósł moją i twoją karę. I teraz największym aktem miłości do drugiego człowieka, czy to będzie prostytutka trans, czy to będzie polityk PiS, czy to będzie siostra skrytka, czy to będzie papież Franciszek, nie ma tu żadnej różnicy. Czy to będzie dowolny człowiek. To jest powiedzieć mu, jak możesz uratować się od wiecznej kary za twoje grzechy. To jest sens chrześcijaństwa. To jest sens funkcjonowania Kościoła chrześcijańskiego. Jeśli Kościół nie głosi tej prawdy, jest do wyrzucenia precz, do podeptania, jak sól, która zwietrzała. To jest zresztą przypowieść Jezusa Chrystusa. Czyli najwyższym aktem miłości to jest wskazanie człowiekowi drogi do ratunku. Bo największym zagrożeniem dla niego To jest właśnie piekło, wieczna śmierć. Czyli największym aktem miłości jest wskazanie drogi ratunku. Wskazanie na Jezusa Chrystusa. No proste jak dwa razy dwa. Nie szczepionka, ani nie pieniądze od klientów. No, no wiecie, żeby papież przeznaczał pieniądze, które katolicy dają na tacę prostytutkom, bo one nie dostały za prostytuowanie się pieniędzy od klientów. Gdzie są ofiary księży pedofili?
No właśnie ten chciał.
Gdzie są pieniądze dla ofiar księży pedofili? Na prostytutki papież ma pieniądze, a na ofiary księży pedofili, jak nie było, tak nie ma w Polsce.
O tym
i to jest obłuda. I to jest propaganda.
Ofiara.
PR dla idiotów.
No właśnie, ofiara księdza pedofila. Bartek Pankowiak pisze... Nie doszukiwałbym się w takich działaniach aktów miłosierdzia. W obronie pedofilów Kościół, można powiedzieć, również jest miłosierny. Ale dla swoich pracowników, oprawców. Sprawa sporna. I proszę teraz o fragment wypowiedzi Jakuba Pankowiaka, również poszkodowanego przez księdza pedofila, który, można powiedzieć, nie jest zadowolony z działań papieża Franciszka właśnie w sprawie obrony ofiar księży pedofilów. I wracamy za chwilę.
Mam takie wrażenie, że papież Franciszek jest wykreowany na takiego wielkiego pomocnika osób poszkodowanych i na człowieka, który nareszcie pozwoli zająć się tą sprawą i wyjaśnić tę sprawę przede wszystkim do końca, a nie potrafi wprowadzić bardzo prostej zasady, że każdy poszkodowany powinien być informowany na bieżąco, co się dzieje w sprawie jego sprawcy. To jest tak łatwa sprawa, a tak trudna dla nas do zaakceptowania, bo toczy się postępowanie w naszych sprawach i my kompletnie nie mamy pojęcia, jakie są wyniki. To jest lekceważenie, moim zdaniem, poszkodowanych i dopóki papież nie zmieni tego prawa, a jak wiemy, w przyszłym roku kończy się funkcjonowanie tak zwanego WELMU, czyli tego dokumentu mówiącego o sposobach postępowania, jeśli chodzi o przypadki przestępstw seksualnych, no to ja nie uwierzę w to, że papież Franciszek jest po stronie poszkodowanych, a raczej będę wierzył, że jest cały czas po stronie Kościoła i cały czas po stronie tak naprawdę sprawców, bo taki sposób zachowania tak naprawdę chroni sprawców, bo my nigdy nie będziemy wiedzieli, jaka spotkała ich kara i opinia publiczna również nie dowie dzięki temu, jaka kara spotkała tych ludzi.
No właśnie, jak skomentować fakt, że rzeczywiście papież Franciszek, Watykan nie walczy tak ostro z pedofilią wśród księży katolickich, a jednocześnie wydaje pieniądze dane mu przez wiernych katolików na pomoc prostytutkom aktywnym. Nie takim, które się nawróciły z tego grzechu, tylko daje im te pieniądze, ponieważ nie mają ich od swoich klientów ze względu na lockdown. Cezary Kłosowicz.
No, mówię, pomagać można oczywiście, jak ktoś chce, najlepiej ze swoich pieniędzy komukolwiek. Jak ktoś tam jest w trudnej sytuacji, głoduje, no to proszę bardzo. Natomiast, kiedy to się łączy właśnie z promocją niemoralności, kiedy tu się używa do tego imienia Jezusa zupełnie nieuprawniony sposób, że tutaj to jest jakieś święto zmartwychwstania, to, że komuś tam się dało szczepionkę, no to jest to absolutnie absurdalne. No, o tym, czym jest święto zmartwychwstania, no to mówił Paweł. I no, nie rozumiem, dlaczego nie chwalą się ci tu katolicy duchowni, ilu to ludziom opowiedzieli o tym prawdziwym sensie zmartwychwstania. Znaczy nie rozumiem. Rozumiem, bo wiem, że nie wiedzą, bo że albo nie wiedzą, albo to odrzucili sami, więc trudno, żeby się tym dzielili. No ale mają na ustach to, więc powinni tak to wypełniać.
Mariusz Borucki, dziękujemy za wasze pytania. Już się pojawiają głosy od naszych widzów. Myślałem, że mnie już Kościół rzymskokatolicki i jego głowa, czyli papież Franciszek, niczym nie zaskoczył. Ciekawy jestem reakcji katolików i czy cokolwiek z tego wyniknie. Choć znając życie, niczego się nie spodziewam. Pastor Paweł Chojcki.
No tak, no tu już wiele skandali. Mówiliśmy, że papież Franciszek jest komunistą, mówiliśmy i pokazywaliśmy dowody zarówno z jego słów, jak i z jego działań.
Mówił.
Tak.
Pośrednio.
To nie, żebyśmy go, wiecie, jakoś bezpodstawnie czy obraźliwie oskarżyli o to, że jest komunistą. On sam o tym mówił, sam nazwał pierwszych chrześcijan, że bardzo im blisko do komunistów, nawet chyba jeszcze bardziej jakoś tak powiedział.
Mówił, że jestem komunistą, ale to przecież pierwsi chrześcijanie byli komunistami.
Że on,
tak
on wręcz tu obraża chrześcijan, obraża apostołów, mówiąc, że są komunistami. Przecież istotą komunizmu jest nie wiara w Boga, a dokładnie walka z Bogiem. Także no, może niech się katolicy zastanowią, kto tam jest tym papieżem. Mówiliśmy, że jest zdrajcą Chrystusa, kiedy mówił, że nie trzeba w Chrystusa uwierzyć, żeby dojść do Boga, tylko są różne drogi do Boga. Mówił o tym, żeby wsiąść do jednej arki z muzułmanami.
Braterstwa.
Że tak. To jest arka jakiegoś religijnego braterstwa, że te drogi do Boga, chrześcijańska i muzułmańska, czy starozakonna, to są wszystko te same drogi.
Że czcimy tego samego Boga.
Właśnie. Także zdradził Chrystusa. No zobaczcie, katolicy dalej chodzą na mszę do kościoła, dalej dają na tacę, no dalej całują w rękę biskupa, czy papieża, czy tam kogo trzeba jeszcze.
Mamy apel że wiecie, do że to, katolików, to w ogóle... którzy chcą wystąpić w naszym programie. Tak? My również wysyłamy te zaproszenia. Drodzy Państwo,
się boją.
Pytamy, czy ktoś z katolików, nawet takich zwykłych katolików, którzy chcieliby wystąpić w naszym programie, chciałby skomentować akurat te działania
obronić.
Papieża Franciszka.
Niech
nikt się
obronić.
Na razie nie zgodził, więc gdyby ktoś znał, zapraszamy. Kontakt @idźpodprąd.pl. Zapraszamy do kontaktu.
Teraz jeszcze tu nastąpił trzeci taki akt upadku Kościoła rzymskiego, bo myślę, że to wsparcie tych szczególnych prostytutek, płacenie im zamiast tych dochodów z nierządu, które mają na czas pandemii, miały, to jest dość symboliczne. Ja przypominam, że jeśli byście wzięli sobie Biblię, tam nie tylko są przedstawione nauki moralne Jezusa, nie tylko przedstawiona jest no, ta główna prawda Biblii, czyli jak człowiek może się uratować przed potępieniem, czyli prawda o darmowym zbawieniu, nie przez chodzenie do kościoła, nie przez sakramenty katolickie, nie przez dobre uczynki, tylko i wyłącznie dzięki temu, co Jezus zrobił na krzyżu, a człowiek ma powiedzieć tylko tak chcę, bo Jezus już zmartwychwstały Jezus stoi u twoich drzwi, chce dać ci zbawienie, jedynie od ciebie oczekuje świadomej decyzji, żebyś ty uznał swoją grzeszność, uznał jego misję na krzyżu, uznał to, że żyje i teraz chce cię zbawić. O tym mówi początek Księgi Apokalipsy, przeczytaj sobie w 3 rozdziale, w 20 wersecie, ale jakbyś tę Apokalipsę, tak jak powiedziałem, Biblia mówi także o przyszłości, przeczytał do końca, to w 17 rozdziale natrafiłbyś na bardzo dziwny obraz. Na wielką K, wielką wszetecznicę, wielką dziwkę, wielką prostytutkę. No nie ma słów w języku polskim, które by oddały skalę zepsucia, nierządu, odwrócenia się od Boga tej instytucji. I ta instytucja opisana w 17 rozdziale jako wielka prostytutka, dlatego tutaj zobaczcie, Watykan jakoś ofiarami tych swoich księży pedofili i biskupów jakoś się nie zajmuje, a tu nad losem prostytutek się pochylił jakoś tak bardzo, bardzo, że tak powiem, regularnie się pochyla, bo i pieniądze za nierząd, które nie dostały, teraz szczepionki darmowe oferuje, także jakieś tu widzę kolejny upadek i powinien innowactwa myśli z tym właśnie zawodem, że Kościół katolicki coraz bardziej zbliża się do tego opisu z 17 rozdziału Księgi Objawienia, gdzie jest przedstawiona wielka prostytutka, która będzie zdradzała świadomie, powszechnie, perfidnie i na ogromną, no, lubieżną i obrzydliwą skalę będzie zdradzała Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie będzie miała popularność wśród ludu tak zwanego, czyli będzie oddziaływała na prostaczków, których będzie sprzedawała z kolei władzy państwowej i za to będzie dostawała kasę od rządu. Tylko nie od rządu polskiego, tak jak na przykład to się dzieje w wielu instytucjach katolickich czy w imperium księdza Rydzyka, tylko od rządu światowego. Czyli to będzie prostytucja na skalę globalną. Jeszcze Kościół katolicki do tego nie doszedł, ale zobaczcie, że idzie prościutką drogą.
Rzeczywiście, o tym można przeczytać między innymi w Księdze Apokalipsy. My możemy wam wysłać Nowy Testament idźpodprąd.pl/sklep. Tam możecie taki zamówić za darmo. Józef Midor. Tymczasem w Hiszpanii skazano nauczyciela biologii, bo na swoich lekcjach śmiał powiedzieć, że są tylko dwie płcie.
No bo papież powiedział, nie wolno pytać o płeć.
No to... Już to właśnie mówimy, że to jest ukłon papieża w kierunku radykalnej, antychrześcijańskiej lewicy, czy komunizmu wręcz. To jest świadomy ukłon. To nie jest żadne pomaganie tam potrzebującym. To jest przekaz ideologiczny.
A skąd masz to przekonać, że to jest taki świadomy przekaz, świadomy ukłon, a nie po prostu, no nie wiem, jakaś, można powiedzieć, taki akt niezaplanowany?
Czyli chcesz powiedzieć, albo się popili w Watykanie, to jest możliwe, ale no, myślę, że nie na tę skalę.
To już długi czas, no bo już rok temu była ta współpraca.
Albo, no to musieliby być ciągle, że tak powiem, w jakimś ciągu. To jest jedna możliwość. Albo jest to banda debili. Ja odrzucam, że oni są pijani, czy pod wpływem jakichś prochów, dragów, czy czegoś innego. Odrzucam to, że to jest banda debili. Uważam, że to jest banda arcyinteligentnych ludzi służących diabłu. I dlatego ich przekaz jest świadomy, precyzyjny i ma wywołać wśród tak zwanych prostaczków czy mas właśnie ten obraz dobrego dziadka mroza papieża Franciszka.
Ostre słowa, drodzy państwo, ale...
Jakie ostre? Prawdziwe.
No właśnie.
A jeśli prawda jest ostra, to już nie moja wina.
Zachęcamy was do czytania Pisma Świętego. Tam również ostry język i... Dzisiaj trochę więcej o Biblii w Którędy do Nieba. Program o godzinie 18. Zapraszamy już teraz, tym razem o Tusku, Kościele i Kaczyńskim.
Ho Wang. O Tusku, pół Tusku, pół katoliku.
Zobaczymy. Ho Wang. Myślę, że to po prostu marketing. Na Zachodzie bardzo popularne stają się ruchy dekryminalizacji pracy seksualnej. Czy taka dekryminalizacja prostytucji też we Włoszech się odbędzie, waszym zdaniem?
To nie wiem, no być może, ale to chyba niewielkie będzie miało znaczenie, czy tam będzie w paragrafach tam kryminalnie jakoś potępiana, czy nie, czy będą płacić podatki legalnie, czy nie będą płacić, no to no, tu widzimy, no nie...
Nie to jest istotą tego przekazu.
Przebywają nielegalnie, bo to też są gdzieś imigranci skądś, no i właśnie no, jest opisane, że nie są w tym systemie włoskim państwowym, dlatego nie mogły, czy nie mogli otrzymać szczepionki z państwa, więc zostali z Watykanu.
Z państwa Watykan. To też państwo. Kardynał Konrad... Mussolini dał podstawę, można powiedzieć, do funkcjonowania państwa Watykan, bo to on dał, można powiedzieć, nadał z państwa włoskiego teren Kościołowi katolickiemu, na którym powstało państwo Watykan. Tak, ten faszysta. To, żebyście tak nie mieli wątpliwości, to ten sam. Nie jakiś Mussolini sprzed 3000 lat, tylko ten z XX wieku.
Tu akurat na miejscu państwa włoskiego, no to pewnie bym szczepił wszystkich, którzy są na terenie, no bo to dla bezpieczeństwa wszystkich to już tam...
To by można w tej pierwszej grupie ryzyka.
To tak.
No właśnie, o tym piszą też nasi widzowie. Ale może zajmijmy się...
Ale czy to jest misja Kościoła, szczepić prostytutki, to już bym się zastanowił.
No właśnie, kardynał Konrad Krajewski.
Niech się zastanawiają, Polak. Szczególnie ci, którzy łożą na kościół. Akurat w Polsce.
To my wszyscy łożymy.
Wszyscy łożą na.
Bo każdy płaci podatki, nawet jak kupi bilet, bułkę czy cokolwiek, płaci podatki temu zachłannemu rządowi, a on przeznacza na kościół katolicki. No, to wszyscy płacimy na kościół katolicki.
Od 2013 jałmużnik papieski, nazwany Robin Hoodem papieża, polski duchowny, powiedział, że jest zdziwiony tym takim medialnym szumem wokół jego działalności, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi. I to zachowanie, ta pomoc, finansowanie tych transpłciowych prostytutek przez papieża Franciszka nazwał zwykłą, normalną pracą Kościoła i przypomniał właśnie te słowa, że wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi. Pastor Paweł Chojecki, czy wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi i jest i to finansowanie transpłciowych prostytutek przez Watykan to jest zwykła, normalna praca Kościoła?
Może katolickiego to tak, no oni akurat tak jak mówię, powinowactwo jakieś mają duchowe
sięgając do pisma, sięgając do Pisma Świętego, no bo przynajmniej
pierwsze,
teoretycznie na nim się opiera Kościół.
Po pierwsze,
katolicki.
Misją Kościoła nie jest zagwarantowanie, tak jak twierdzą socjaliści czy komuniści, tego, żeby wszyscy mieli co jeść, żeby mieli pracę, żeby mieli tam, nie wiem, opiekę zdrowotną i tak dalej. To są hasła komunistyczne na ziemi. Jezus mówił, że zawsze będzie bieda, zawsze będzie jakaś nierówność. Zresztą można to zobaczyć w systemach gospodarczych, gdzie jest najwięcej biedoty. Czy w krajach kapitalistycznych, czy w krajach właśnie, które raje komunistyczne tworzą. Nie? Teraz jeszcze nie doczytałem, ale Kim Il-sen, znaczy ten jego jakiś kolejne wcielenie,
Kim Jong-un,
Kim Un tam jest, ogłosił, że już wie, dlaczego jest głód w Korei. Wiesz, Czarek, dlaczego jest głód w Korei? Według Kim Un tam jest tego?
Nie wiem.
To poprośmy.
To jest głód? Ktoś się przyznał?
To ja może powiedzą, że nawołuję teraz znowu do wojny z Koreą. Może, że oczerniam tu najbardziej postępowe państwo na świecie, to prokuratura lubelska. Mam nadzieję, że tego nie usłyszała, bo już mnie prokuratura lubelska oskarżyła o nawoływanie do wojny napastniczej z Koreą Północną. To teraz jeszcze oczernianie Korei Północnej będę miał paragraf, czyli nie ma głodu. Wszyscy mają
nawet
Mercedesy.
Ja to, ja to słyszałem teraz badania, że jakby wszyscy na całym świecie, tak jak Koreańczycy żyli, to byśmy uniknęli katastrofy klimatycznej i wszelkiej innej. 2100 kalorii.
Ty, no to papież Franciszek na pewno to podchwyci. I po coś ty to w ogóle?
Ale to jest, ale się rozeszło to.
Nasz wóz techniczny prosimy, żeby sprawdzić, dlaczego to właśnie jest głód w Korei Północnej. Bo tamten towarzysz, naczelnik, półbóg Kim Il-sung jest tam i sen z powiek spędza wszystkim normalnym ludziom. To ogłosił właśnie, czemu tam jest głód. Pewnie powiesi paru jakichś tam dostojników, powie, że to ich wina.
Spekulanci.
Ja bym też sprawdziła kalorie w obozach koncentracyjnych w Chinach. Tam też...
No to tam pewnie podobne dawki są.
Niektórzy by chwalili, że jest bardzo ekologicznie.
Ale wróćmy do tego tematu. Misją Kościoła nie jest zagwarantowanie powszechnej sprawiedliwości, równości, dobrobytu. Nie wiem, żeby każdy miał po dwa rowery, a nie jeden, dwa, drugi żadnego, czy i tak dalej. Bo to są tezy komunistów, marksistów, socjalistów, którzy tak twierdzą, stwierdzili, że uda się, że tylko jak oni przejmą władzę od tych burżujów, no to oni już taką sprawiedliwość społeczną wprowadzą, że właśnie będzie tam likwidacja biedy i tak dalej. No i wszyscy dalej spieprzali do Ameryki. Tak się to skończyło. Także absolutnie to nie jest misją Kościoła, żeby wszystkim ludziom na ziemi zagwarantować, wiecie, samochody, rowery, jedzenie, wodę czy tam coś jeszcze. Ja oczywiście nie jestem przeciwny temu, żeby czy kościoły w pewnych sytuacjach, czy poszczególni chrześcijanie oferowali pomoc ludziom znajdującym się w prawdziwej potrzebie. Nie? Także to jest pierwsza rzecz, że absolutnie nie jest misją kościoła zagwarantować wszystkim ciepłej wody i miski zupy. Nie? To każdy sam ma pracować. Kto nie chce pracować, niech nie je. I tutaj żaden kościół nie powinien pomagać. Wtedy no tu papież powie, że one chcą pracować, te prostytutki, ale klientów nie ma, no to trzeba im dać.
Klienci
no.
są, ale jest lockdown, nie mogą przyjść.
No nie ma przy prostytutkach, no to teraz papież zamiast klientów im zapłaci. No już jak ktoś taką retorykę uznaje, bo ja to uważam, że...
Nie chciały zmienić branży.
Właśnie, że przecież mogłyby... Bo ja słyszałem o prostytutkach, które w czasie lockdownu, chyba w Niemczech to było, a może gdzieś w jakimś innym kraju, po prostu wzięły się do innej roboty. Tam poszły jako kasjerki do hipermarketów, gdzieś tam zaczęły się opiekować ludźmi starszymi, się przebranżowiły i to chyba to lepsze było niż dawać prostytutkom pieniądze, żeby przetrwały czas, aż klienci znowu wrócą, bo to jest przecież...
Watykan chciał utrzymać rynek, nie wiem.
Może Watykan w jakiś sposób potrzebuje tam tych prostytutek. Nie wiem do czego.
Niekompetencja biurokratów i ich zaniedbania to jest powód głodu w Korei Północnej.
Jeszcze raz, przepraszam.
Niekompetencja biurokratów, a także zaniedbania.
Ich zaniedbania.
Oczywiście nie zaniedbania Kim Jong-una.
Ale to jak? To będzie walka z biurokracją i wolny rynek wprowadzą? Czy tak jak u nas...
Powołał nową instytucję.
Do walki z biurokracją! No to teraz na pewno będzie więcej kukurydzy, będzie więcej pszenicy, mięsa, tam kapusty. Oczywiście u kontrolerów. No a u reszty no to będzie jak zwykle albo jeszcze gorzej. Ale drugie kłamstwo, które pojawia się w tej wypowiedzi, to jest to, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. No, wystarczy sobie otworzyć Ewangelię Jana, 12 werset, gdzie jasno stoi, bez cienia dyskusji, że tym, którzy przyjęli Chrystusa, czyli którzy zawołali o zbawienie do Jezusa, osobiście, tak jak wcześniej mówiłem, tym Bóg daje, Bóg Ojciec daje prawo bycia dziećmi Bożymi. Także dziecięstwo Boże jest tylko przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi, a nie jest przyrodzone, jak kłamią ci oszuści z Watykanu.
Może dlatego ten komentator polecał Franciszkowi właśnie pierwszy rozdział, od pierwszego rozdziału Jana zacząć.
No to zobacz, że część katolików się budzi i widzi, jak byli robieni w... No teraz jakie tam, w co byli robieni?
Bambuko.
W konia na przykład.
Elmer Yuen, hongkoński działacz prodemokratyczny, wolnościowy, również przedsiębiorca.
A to on mówi, dlaczego oni mają takie skłonność do tych prostytutek.
Dokładnie. Mówił o ohydnych zdjęciach z Watykanu, które ma Huawei, chińska komunistyczna firma i że właśnie tymi zdjęciami komunistyczne Chiny szantażują Watykan i jest to jeden z powodów, dla którego... Tak kwitnie współpraca Watykanu, papieża Franciszka i komunistycznych Chin. Prosimy fragment naszej rozmowy z Elmerem Yuenem i wracamy za chwilę.
Ten papież to komunista. Wszystkie serwery, cały wewnętrzny system komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan. Wydają co roku 2 miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie. Komunistyczna partia Chin w gruncie rzeczy kontroluje Słowo Boże poprzez Watykan. Jest aż tak źle. Pomiędzy Watykanem a komunistyczną partią Chin jest tajna umowa, według której to Pekin tworzy listę kandydatów na biskupów i kardynałów i papież może wybierać tylko z tej listy. Zdajecie sobie sprawę, jak to jest poważne. Tajna umowa. Dlaczego tajna? Bo papież Franciszek wie, że nie mogą jej ujawnić. Inaczej katolicy będą na niego wściekli. I dodatkowo, skoro kontrolują serwery w Watykanie, a komunistyczna partia Chin kontroluje to za pomocą Huawei, to znają całą komunikację pomiędzy księżmi. Mają dostęp do tych ohydnych zdjęć. Rozumiecie? Wszyscy wiemy, co to za problem. Ja nie jestem przeciwko katolikom, zupełnie nie jestem przeciw. Ale tu chodzi o komunistyczne wpływy w Watykanie. Oni zinfiltrowali Watykan. Rozumiecie, co mam na myśli? Czy słyszeliście kiedyś, że papież musiał zrezygnować z urzędu? Nigdy w historii to się nie wydarzyło. Przekupili Watykan. To jest już tajemnicą Poliszynela. Możecie spojrzeć na materiały u Bannona. Jest na to pełno dowodów i każdy to wie. I wkrótce papież Franciszek odwiedzi Pekin. I nigdy, nawet jednym słowem, nie okazał swojej solidarności z Hongkongiem. Nawet jednym słowem. I wiadomo, to jasne. Ktokolwiek solidaryzuje się z Hongkongiem, Możecie to sprawdzić. Nie jest komunistą. Ktokolwiek nawet słowem nie wspomina o Hongkongu i o ustawie dotyczącej bezpieczeństwa narodowego, jest opłacany przez komunistyczną partię Chin.
Całość rozmowy z Elmerem Yuenem na naszym kanale. Myślę, że znajdziecie również link na czacie w tym
zobaczcie,
momencie.
Zobaczcie, jak straszny obraz Watykanu przedstawia ten człowiek. Nie dość, że to jest siedlisko już skomunizowane, które się wysługuje, można powiedzieć, komunistycznym Chinom za pieniądze, to zobaczcie, jest to środowisko kompletnie zdegradowane, upadłe moralnie. To są jacyś seksualni perwerci, bo on właśnie przecież mówi, że mają Huawei ma obrzydliwe zdjęcia. No przecież nie sprzątaczek w Watykanie, tylko kardynałów! I dlatego idzie Watykan na sznurku komunistów. Nie za darmo, bo prostytucja to nie jest za darmo. 2 miliardy dolarów dostaje rocznie. A zobaczcie, rok temu mniej więcej ta wiadomość, ten wywiad w telewizji Idź Pod Prąd. Które medium w Polsce, z lewa lub z prawa, zająknęło się przynajmniej jednym zdaniem o tym fakcie?
Marek H., Kościół katolicki próbuje łapać wszystkie sroki za ogon. Chcą być dobrym wujkiem dla wszystkich od LGBT poprzez tak zwanych ekologów po tak zwanych konserwatystów. Tak się nie da, ta droga prowadzi do zatracenia.
No myślę, że już tak było do tej pory. Znaczy no tam powiedzmy parę lat wcześniej, nie? Przed pontyfikatem Franciszka, to jeszcze bym się zgodził z tym określeniem. Myślę, że Franciszek to jest już jasny zwrot w lewo, w kierunku komunizmowi, synkretyzmowi religijnemu i tutaj już tych, powiedzmy, uśmiechów do konserwatystów to ja nie widzę. No, ale może mi tam nasz widz wskaże.
Rzeczywiście o tym też mówił włoski reporter dr Francesco Galietti. Watykan prowadzi Włochy do komunizmu. Jeżeli mamy fragment naszej rozmowy z Francesco Galietti, to prosimy bardzo i wracamy za chwilę.
Włochy leżą na pograniczu północy i południa, wschodu i zachodu, ale zawsze były częścią zachodu. Są nawet kolebką zachodu. Dlatego ich przesunięcie w stronę Azji, szczególnie w stronę autorytarnych Chin, to koszmar. Włochy mają bardzo wrażliwy i skorumpowany system polityczny, który jest bardzo narażony na chińską strategię oczarowania. To, co mają Włochy, a czego nie ma nikt inny, to obecność Watykanu na włoskim terenie. Dzisiaj Watykan, który ma ogromne wpływy we włoskim systemie politycznym, przesuwa się w stronę Chin. Chce robić interesy z Chinami i kusi Chiny, oferując im Włochy. Na szczycie włoskiego systemu politycznego są katolicy. Głową naszego państwa jest lewicowy katolik. Naszym premierem jest lewicowy katolik. Dla tych ludzi Watykan jest geopolitycznym kompasem. A ostatnio ten kompas wskazuje na Xi Jinpinga i komunistyczną partię Chin. W konsekwencji wpływy Chin we Włoszech są ogromne. Sondaże i ankiety wskazują, że większość Włochów chce neutralności. Wielu z nich w razie wojny Chin ze Stanami Zjednoczonymi stanęłoby po stronie Chin. To bardzo niepokojące i winię za to w dużym stopniu papieża.
Temat prostytutek i Watykanu zostawmy na boku. Przenieśmy się do Krakowa. Tam dobre wieści. Wyobraźcie sobie, że wczoraj gazeta Krakowska napisała o telewizji Idź Pod Prąd, napisała o akcji pastora Pawła Machały, wsparcia pastora Pawła Chojeckiego, czyli support pastor Chojecki. Napisała dość, no taki spory materiał, dała też kilkanaście zdjęć z naszej akcji w różnych miejscach Krakowa. Także, tak, pod tym Wydziałem Religioznawstwa, gdzie pani profesor Przybył Sadowska uczy tutaj studentów UJ-u na temat właśnie chrześcijaństwa między innymi i jak powiedziała, jak zeznała pod przysięgą przed sądem, dla niej zmartwychwstanie Chrystusa jest w kategorii mitów. No, ale to już wielokrotnieśmy o tym mówili, a pastor Chojecki według tej pani nie może mówić tak, jak mówi. No, sąd podzielił zdanie, jak na razie pani Przybył. Gazeta Krakowska to opisała. No, jedyny taki znak zapytania, nie wiem, Czarek, czy ty też byś podzielił tą ocenę, to było, że piszą jakiś kontrowersyjny pastor, czy jak? Dobrze? Sprawdźcie mi tam, proszę, żebym tam nie pomylił, że nie piszą tak, że... No...
Kwestia, że wzbudza kontrowersję, że ktoś, ale, ktoś się oburza, jest kontrowersja, to jest
narzucanie pewnej opinii, nie? No jest akcja support pastor Chojecki, to napisaliby, że to jest akcja wsparcia pastora Chojeckiego, to nie... Akcja kontrowersyjnego. Już od razu, już ten widz mówi, aha, czyli coś z nim nie pasi, coś z nim jest nie tak. No ale słuchajcie, to tak jakbym się, wiecie, tam w Watykanie czepiał, że tam ktoś chodzi z gołą dupą, a nie, że tam prostytutki sobie chodzą, nie? No to tam już nie będziemy się o takie szczegóły, że tak powiem, spierać. Jest z nami też winowajca tej całej, tego krakowskiego zamieszania, czyli pastor Paweł Machała. Witamy cię, Pawle.
Cześć, powiedzcie, czy mnie w ogóle słychać?
No już jak nie, jak tak.
Dobrze. Pozwolę sobie rozszerzyć tą winę na więcej osób, bo działałem w zmowie, w porozumieniu z wieloma innymi zwolennikami. Powtarzam, nie tylko w tym przypadku pastora Chojeckiego, ale przede wszystkim właśnie wolności słowa, bo tak jak tłumaczymy wszystkim wszem i wobec, ta sprawa nie dotyczy ciebie. Ta sprawa dotyczy łamania podstawowego prawa do wypowiadania swoich myśli. I o to pomagujemy tutaj. Tutaj ty, twoje nazwisko i twój proces jest tylko przykładem tego łamania. Pierwszym od bardzo dawna, nie wiem, może w ogóle pierwszym i bardzo, bardzo źle wróżącym.
Pawle, jakie były reakcje krakowian? Byliście na rynku, widzieliśmy piękne zdjęcia także w Gazecie Krakowskiej.
Krakowianie, jak sądzę, po części turyści, bo byliśmy w części turystycznej Krakowa, czyli też właśnie turyści tam przebywający, reagują no, zupełnie inaczej niż chciałaby na przykład rzeczona pani profesor. To znaczy, no niezgodnie z tymi kanonami tutaj akurat Wydziału Socjologii, czy tam, czy jeszcze religioznawstwa. Mianowicie większość z nich mówi, jak to? Jakim prawem ktoś, co ma mówić w Polsce komuś, co ma mówić? Częstym pytaniem takim, czy taką kwestią jest rzeczywiście, czy czym jest w ogóle wolność słowa, ale to się szybko wyjaśnia i z moich rozmów wynika, że ludzie po krótkim zastanowieniu się, bo nad tym się nie zastanawiają, bo zwykle nie wypowiadają prywatnie z słów, które byłyby, wymagałyby wolności słowa, przyznają rację. Mówią, wolność słowa oznacza wolność do mówienia czegokolwiek, co nie jest oczywiście wyzywaniem do przemocy, ale poglądy można mieć, jakie się chce i powinno się je móc wyrażać. Także wszyscy pozostali mieli takie same wrażenia. Ogromna ilość osób zapytanych, indagowanych przez nas właśnie na ulicy mówi, macie rację, nie powinno się skazywać w tym przypadku pastora Chojeckiego, ale w ogóle ludzi za to, co mówią.
Były podobno też pod UJ-em, skąd naucza profesor Przybył Sadowska, czyli biegła na podstawie opinii i zeznań, które w dużej mierze skazano w sądzie pierwszej instancji pastora Pawła Chojeckiego. Co tam się działo pod Ujotem? Czy spotkałeś się z profesor Przybyło-Sadowską? Próbowałeś ją jakoś przekonywać, żeby zmieniła zdanie?
Nie, nie miałem takiej okazji. Bardzo chętnie bym z niej skorzystał, gdybym taką miał. Choć nie sądzę, żeby to była dysputa rokująca nadzieję, ale byliśmy tam i no, przypomniałem tylko o tym, że dziwnym trafem ulica wykazuje większy rozsądek niż wydział, który przecież sławnego uniwersytetu, który powinien nadawać właśnie kierunek myślenia młodych naukowców, młodych Polaków. Smutne to, bo spodziewałbym się sam, a wiem, że i wy, większego rozsądku po naukowcach. Odlecieli, myślę, że grube mury tej uczelni oddzielają ich już zbytnio od realiów współczesnego świata. Pozwolisz, jeszcze dodam tylko, byłem właśnie w Wieliczce, znanej oczywiście z kopania soli, która kiedyś była towarem absolutnie deficytowym, bardzo drogim. I mam wrażenie, że współczesne tutaj władze uczelni, czy też ci, które reprezentują naukowców, reprezentują właśnie czasy feudalne, kiedy sól była niedostępna, tak jak wolność słowa. Nie było jej w ogóle. Była tylko można było tylko wolność słowa zażyć przy stole królewskim, a to i nie bardzo. Ale cóż, sól się rozpowszechniła, podobnie jak wolność słowa. I Polacy, mam takie szczere obserwacje, ale też szczere nadzieje, Polacy nie pozwolą sobie, żeby nawet naukowiec z tytułem profesora tłumaczył im, że nie mogą, że mogą mówić wszystko, tylko nie wszystko. I to widzieliśmy na ulicy. Bardzo się z tego cieszymy, że właśnie rozsądek tej ulicy, właśnie prostych ludzi, niekoniecznie prostych, ale właśnie żyjących nie w murach akademickich, przewyższa znacznie w tym przypadku rozsądek pani profesor w tej sprawie.
Pastor Paweł Chojecki.
Także Pawle, wielkie dzięki za tę akcję. Cieszę się też, że tu i dziennikarze docenili twój wysiłek i oczywiście wszystkich po drodze, bo tu grupy biblijne, kluby Idź po telewizji, Idź pod prąd angażują się w twój przyjazd, kiedy gdzieś jesteś, no to też właśnie widać widzów telewizji Idź pod prąd, także wam wszystkim dziękuję. Też wczoraj był też owoc twojego pobytu z kolei we Wrocławiu. Chrystian z partii Lewica Razem wystąpił wczoraj w naszym programie, zachęcony właśnie dyskusją z tobą. Mówi, z takimi, można powiedzieć, prawicowcami, czy jak, to on chce dyskutować. No i wczoraj to potwierdził i mieliśmy ciekawą dyskusję na temat właśnie tego, jak zorganizować polskie szkoły.
Pozwól na krótkie sprostowanie. Otóż nie ja byłem tym bezpośrednim przyczynkiem do słyszenia się pana Chrystiana, ale mój syn i bodajże któryś z naszych klubowiczów, więc młode pokolenie działa.
Pozdrawiamy serdecznie młode pokolenie i wszystkich, którzy dołączyli już do akcji Support Pastor Chojecki. Dziękujemy ci, Pawle, bardzo serdecznie i powodzenia.
Dzięki. Przede mną 70 km po górzystych terenach do Nowego Sączu. Sosącza będzie ciężko, ale do tej pory jeszcze nie śmiem się pochwalić. Nie zszedłem z roweru pod górkę.
Słyszałem, że wczoraj na etapie pokonałeś w pionie 1000 metrów ponad, tak?
1040.
Wow.
Dzisiaj jest 1100.
Czyli premie górskie zaliczasz.
To przygoda jest wielka dla mnie też, no.
Dziękujemy serdecznie. A teraz...
Wracaj już powoli do tego Lublina, no.
Dzięki, nie mogę się doczekać.
My również.
Wrócę, także naprawdę to już jestem powoli, już tęsknię za swoimi terenami, Lublinem również, więc to najwyższa pora. Znak, że trzeba wracać, ale jeszcze trzy przystanki.
Był z nami pastor Paweł Machała, dziękuję serdecznie.
Dziękuję, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Jeszcze, jeśli mogę, słowo o tej wolności słowa. No oczywiście ona ma pewne ograniczenia, tak jak Paweł powiedział, na przykład ma ograniczenie w nawoływaniu do przestępstw, nie? Jeśli ja bym mówił, żeby trzeba kogoś tam, nie wiem, źle traktować, zabijać i tak dalej, no to jest przestępstwo z całkiem innego paragrafu. Ale jak ja wygłaszam swoje poglądy, swoje oceny, no to jest właśnie istota wolności słowa. Można się nie zgadzać z moimi ocenami, można się nie zgadzać z moimi poglądami, ale nie wolno mi zabraniać ich głoszenia. Na przykład powiedziałem, że katolickie cuda to bzdura. I lubelski sąd okręgowy, już nie pamiętam nazwiska sędziego, on mnie poucza i jeszcze chce, żebym to zrozumiał w ramach prac przymusowych, w ramach reedukacji, że nie wolno tak mówić, że cuda katolickie to bzdura. Ja rozumiem, jakby któryś katolik stwierdził, że on ma dowody naukowe, że cuda katolickie są czystą prawdą.
Sędzia Andrzej Klimkowski.
Właśnie, nie? I jakby sędzia Klimkowski wziął te dowody, no tutaj są dowody, że cuda katolickie to są prawdziwe, Chojecki mówi, że cuda katolickie to bzdury, no i on ogłasza taką prawdę naukową teraz, że cuda katolickie to są fakty naukowe i teraz już nie wolno podważać tego, no i ja okłamałem opinię publiczną, mówiąc, że cuda katolickie to bzdury, nie? Tam chodziło o cuda eucharystyczne czy coś takiego, nie? To ja to rozumiem. Jakby mnie ktoś oskarżył, że ja nieprawdę powiedziałem o Kościele rzymskokatolickim. Ale oni mi mówią, że to nieważne, czy ja prawdę powiedziałem, czy nieprawdę. Tylko nie wolno tak mówić. A kto wam dał prawo decydowania o tym?
Mamy jeszcze kilka komentarzy z Twittera. Agnes Pinapol. Trzeba pamiętać, że papież to nie Bóg. To nie papież określa normy, chrześcijanie biblijni ciągle tylko upominają, a Franciszek taki miłosierny nie odrzuca nikogo, kocha wszystkich.
No to jest właśnie ta diabelska projekcja. Przecież w liście do Koryntian mamy jasno powiedziane, że diabeł będzie przywdziewał szaty anioła światłości. Czyli będzie udawał właśnie takiego miłosiernego, kochającego, dobrotliwego, spokojniutkiego, łagodniutkiego, a w środku można powiedzieć diabelski smród. No to tak właśnie Biblia zapowiada, że się będzie działo i w tym, co widzieliśmy, możemy widzieć wypełnienie tych słów.
Marek H., odpowiadając na słowa pastora, co jakiś czas Franciszek wspomni o aborcji, że to zło. To według mnie tak zwany układ w stronę konserwatystów. Jednak w jego ustach to zło na poziomie kradzieży cukierków.
Wiesz, jeśli jednocześnie nagradza najwyższym katolickim odznaczeniem aborcjonistkę, która holenderską tam jakąś, która tam ogromne środki zgromadziła na właśnie przeprowadzanie aborcji, która cały czas dokonuje i zaangażowana jest w dokonywanie aborcji, to taki gdzieś taki cieniutki pierdzik, który on tam gdzieś powie, a jednocześnie właśnie pokazuje światu, że tu trzeba właśnie już tam przyjmować aborcję, nagradzać aborcjonistów i tak dalej, to jest właśnie, można powiedzieć, perfidna propaganda. A nie, że tutaj jednym i drugim coś daje. Myślę, że to są już tylko takie najdrobniejsze akordy, żeby jeszcze najgłupszych konserwatystów przytrzymać przy Kościele katolickim.
Rzeczywiście papież nagrodził orderem świętego Grzegorza Wielkiego Lien Plaumen. Aborcjonistkę, która ma na sumieniu wiele dzieci. Bartosz Ciesielski. Gnamy dalej oglądać najlepszą Idź Pod Prąd TV w Polsce. Ciekawe, kiedy papież zechce zmienić płeć albo mieć męża. No to pytanie chyba nie odpowiemy na razie, ale...
O płeć nie można pytać! Nieważne, jaką płeć ma Franciszek. Chociaż podobno ta procedura przyjmowania delikwenta na papieża oznacza oglądanie pewnych części ciała. No to tam może mu oglądali, no nie.
Tutaj postawimy kropkę.
I pewna komunistka też tam coś oglądała, ale to już stare czasy, jeszcze z Argentyny.
Postawimy kropkę, ja jeszcze...
Ona go uczyła miłości do komunistycznych
Chin. Przypomnę o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, bo my utrzymujemy się z waszego dobrowolnego wsparcia, a nie z waszych podatków czy dotacji rządowych. Dołącz do grona osób wspierających telewizję Idź Pod Prąd. Wesprzyj ludzi realizujących misję telewizji Idź Pod Prąd. Nasz comiesięczny cel to 1000 wpłat, 1000 gitar. Finansowe wsparcie Idź Pod Prąd możesz przekazać przez PayPal albo DotPay, a także za pomocą Blika. Szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Dziękujemy wszystkim tym, którzy już nas wsparli. Polecamy najnowsze artykuły na idźpodprąd.pl, a także ramówkę na dziś, program Którędy do Nieba o 18:00. Temat Tusk, Kaczyński niszczy Kościół, a Tusk. Zapraszamy, a po programie pomyśleć pastora Chojeckiego, jak owocnie pracować, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję serdecznie. Moimi gośćmi był pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję tobie i państwu.
A także redaktor Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź Pod Prąd.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękujemy, do zobaczenia.
Jest taka przypowiastka o polskim, a niekiedy o rosyjskim chłopie, który wyszedł obsiać pole. No, jak wyszedł na podwórze, no to zaraz zobaczył, że nie posprzątał tam czegoś wczoraj. No to zebrał się, żeby to posprzątać. Kiedy zaczął sprzątać, potrzebował narzędzia, nie mógł go znaleźć, no to zaczął robić porządek gdzieś tam w warsztacie. Potem szedł, patrzy, a tutaj grabie leżą, no to poprawił grabie, ale jak się schylił, no to grabiami dostał w czoło, no to musiał sobie opatrzeć. No, summa summarum, nie poszedł do wieczora obsiać pola i zostawił to na kiedy indziej. Tak się mówi w krajach anglosaskich, bo stamtąd tę historyjkę czerpię właśnie o nieporządnym pracowniku. To jest oczywiście krzywdzący, fałszywy obraz, szczególnie jeśli chodzi o Polaków, którzy pracują w Stanach Zjednoczonych, którzy są jednymi z najlepszych pracowników, są bardzo twórczy, są samodzielni, nie szukają socjalu, mówię oczywiście o tej zdrowej części Polonii, no ale sam słyszałem na jednym z wykładów dla Polaków, wtedy się poprawił wykładowca, niech to będzie o rosyjskim chłopie. A ja chciałem wam pokazać wzór biblijny. Oczywiście od króla Salomona, możecie sobie otworzyć pierwszą Księgę Królewską, 6 rozdział 14 werset. Zbudował tedy Salomon świątynię i wykończył ją. 14 werset, a później z 6 rozdziału 1 Księgi Królewskiej w 38 wersecie jest to jeszcze powtórzone, czyli to coś ważnego. Zobaczcie, a wykończono świątynię we wszystkich jej częściach i ze wszystkim, co do niej należało w roku 11, w miesiącu Bul, który jest 8 miesiącem, czyli budowano ją 7 lat. Długi czas nie przerwano budowy, aż można powiedzieć zamontowano ostatnią klamkę, czy pomalowano ostatnią ścianę. To jest właściwy, biblijny wzór brania się do roboty. Od początku do końca. Bez przerwy, bez zostawiania na później.
7 lipca 1572 roku zmarł w Knyszynie Zygmunt August, ostatni król Polski z dynastii Jagiellonów. Nie pozostawił potomka, prawdopodobnie był bezpłodny, a bezpłodność była spowodowana chorobą weneryczną, której nabawił się w młodości. Zygmunt August umarł stosunkowo młodo, miał 52 lata, ale miał już bardzo zrujnowane zdrowie, cierpiał na kamicę nerkową, gruźlicę, podagrę i był wyczerpany rozpustnym trybem życia, który prowadził właściwie do śmierci. Jako król przyjął hołd ostatniego wielkiego mistrza zakonu kawalerów mieczowych i przyłączył do Polski Inflanty. Doprowadził do unii realnej między Polską a Litwą, tworząc Rzeczpospolitą obojga narodów. Utworzył pierwszą stałą pocztę, zapoczątkował tworzenie polskiej marynarki wojennej. Nakazał zbudowanie mostu w Warszawie. Most ten był jednym z najdłuższych w ówczesnej Europie. W początkowym okresie swojego panowania otaczał się protestantami, trzymał na dworze protestanckich kaznodziejów. Prawdopodobnie chciał w ten sposób zdobyć poparcie drobnej i średniej szlachty przeciwko magnatom, ale poszukiwań duchowych nie prowadził. Protestanci łudzili się, że będzie chciał utworzyć kościół narodowy i stanąć na jego czele. W roku 1564 położył kres tym nadziejom. Na Sejmie w Parczewie ogłosił, że przyjmuje postanowienia Soboru Trydenckiego. Zrobił to, zanim jeszcze przyjęli te postanowienia polscy biskupi. Po jego śmierci następnych monarchów wyłaniano już w drodze wolnej elekcji. Elekcje te przeradzały się w walki osłabiające Rzeczpospolitą i dawały innym państwom sposobność do wywoływania w niej zamętu. Po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów państwo polsko-litewskie zaczęło się chylić ku upadkowi.